Będziemy miały przyjemność dziś prowadzić dla Państwa spotkanie z naszymi gośćmi. Anna Michalska, Muzeum Kinematografii.
I Agata Gwizdała, Radio Łódź. Bardzo serdecznie witamy wszystkich Państwa tutaj w Muzeum Kinematografii, ale pozwólcie też, drodzy Państwo, że przywitam słuchaczy Radia Łódź, którzy no nieco pośrednio, ale jednak mogą w tym spotkaniu także dziś uczestniczyć.
Ja witam ogromnie dzisiejszych bohaterów, czyli panią Zofię Turowską, autorkę książki poświęconą panu Januszowi Majewskiemu. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy, że Państwo zechcieliście do nas przyjechać. Siadamy.
I zapraszamy. Bardzo prosimy.
Przed pytaniami będzie niespodzianka.
Tylko tego nie było w scenariuszu, to też muszę zaznaczyć od razu. Tylko bardzo prosimy do mikrofonu.
To była jedna niespodzianka, a ja się zastanawiałam nad drugą. I bardzo długo nie mogłam znaleźć tej niespodzianki, ale się okazało, że niespodzianka przyszła do mnie. Dzisiaj rano w Dzienniku Łódzkim jest na stronie nekrologów. Janusz nic o tym jeszcze nie wie. Jest na stronie nekrologów.
Ja będę uparcie prosiła o
nekrolog. Ze zdjęciem kolorowym, zawiadamiającym o tym naszym spotkaniu. Więc myślę, że to jest dla ciebie bardzo dobry do archiwum. I chciałam ci powiedzieć tak, że ponieważ jest... Więc ponieważ jest porzekadło, że jak się ukaże nekrolog, to człowiek bardzo długo żyje, więc masz tę szansę. A poza tym, to jeszcze chciałam przypomnieć, że u pana Janusza, co jak dzisiaj brzmi jak memento po prostu, a u pana Janusza w filmie głosem Władysława Hańczy duch mówi, chociaż mamy tutaj nie z duchem do czynienia, duch mówi. Panie Pogorzelski, pan tu sobie tam to robi, a ja gorę. No więc proszę państwa, W tym wstępie chciałam powiedzieć, że jesteśmy po prostu
duchem.
Lepszego początku chyba nie mogło być, prawda?
Na szczęście jesteście Państwo też ciałem. Bardzo się z tego cieszymy. Pierwsze pytanie do pani Zofii. Jak doszło do napisania tej książki?
Proszę Państwa, ja jestem dosyć już, że tak powiem, oblatana w tym temacie, bo napisałam poprzednio książkę o żonie pana Janusza, Zofii Nasierowskiej. Ale nigdy nie pomyślałam, że mogę napisać książkę o Januszu. I kiedy zaczął robić ekscentryków, to nagle zobaczyłam, że to jest niesamowita jakaś energia do muzyki. I ta muzyka jest też powodowana, bo są trzy kobiety w życiu pana Janusza. Pierwsza naczelna to jest film właśnie tytułowy, druga jest literatura i muzyka. I pomyślałam, że dobrze by było po prostu napisać inną książkę od takich wszystkich, które się do tej pory ukazały, bo pan Janusz napisał bardzo dużo książek o sobie. Więc nie było mi łatwo wybrać jakiś model książki, który by nie był absolutnym powtórzeniem. I pan Janusz mnie zaprosił do swojego archiwum i w tym archiwum znalazłam, co przesądziło o sprawie, znalazłam trzy takie zgrzebne zeszyciki scenariusza Królowej Bony. I nagle pomyślałam, że te zgrzebne zeszyciki mówią o całej naszej historii, bo nie było wtedy żadnych ładnych zeszytów, tylko były jakieś okropne okładki i taki pakowy wręcz papier do pisania. I tak mi przyszło na myśl i to zrealizowałam, czy dobrze, czy nie, żeby pana Janusza przedstawić na tle naszej historii. Że ponieważ, nie będę mu wypominać, przeżył kawał swojego życia, więc te wszystkie czasy, które dla nas były też bardzo ważne i w których się kształtowaliśmy, on najlepiej zna. I tak została ułożona ta książka.
To pozwolicie Państwo, że zacytuję fragment. Panie Januszu, jestem bardzo ciekawa, czy odgadnie Pan, kto jest autorem tych słów. A więc cytuję. Janusz Majewski jest jednym z naszych najlepszych, najbardziej profesjonalnych filmowców. Wszystkie jego filmy opierają się na świetnej znajomości psychologii, są opowiedziane i zrealizowane z ogromnym smakiem. Majewski jest też prawdziwym profesjonalistą. Potrafi pracować szybko, bezbłędnie, bez spowodowania wielkich kosztów. Panie Januszu?
No ja oczywiście łatwo to zgaduję, ponieważ to było dosyć ważne wydarzenie w moim życiu. Chciałem zrobić film według powieści Marii Kuncewiczowej, Tej stan. I ona miała takie znajomości w Ameryce, bo tam spędziła wojnę. Skontaktowała mnie z reżyserem przedwojennym Józefem Leitesem, no, klasykiem naszego kina. On był już mocno starszym panem wtedy. A ten list napisał do niego, jak gdyby polecający list, napisał do niego Andrzej Wajda.
To było, drodzy państwo, w 1977 roku, a więc dokładnie 40 lat temu.
Właśnie 40 lat, ale to chyba było...
Aż trudno uwierzyć.
Przedwczoraj. Mi się wydaje, że to było w zeszłym tygodniu. Tak. Pytanie?
Pytanie, właściwie informacja, bo książka jest pełna takich właśnie listów, wspomnień, archiwaliów, bardzo dużo cennych materiałów. Nie wiem, czy to do pana Janusza, czy to do pani Zofii. Pytanie o to, skąd wzięliście państwo te wszystkie materiały, bo to ciekawa praca archiwisty, oprócz tych trzech zeszycików z królową Boną.
Skąd to, Zosiu, wzięłaś, powiedz państwu.
W archiwum pana Janusza są dwa regały. W archiwum pana Janusza są dwa regały. Pierwszy, obydwa białe. W pierwszym, po prawej stronie, są dokumenty i zdjęcia dotyczące pracy Zofii Nasierowskiej. Po lewej stronie są w równo jednakowych, dosyć dużych takich kartonach, zaznaczam, dosyć takich eleganckich, są różne rzeczy gromadzone przez pana Janusza. I kiedy ja przystępowałam do tej pracy, to one były wszystkie nieuporządkowane, więc musiałam się zdać na siebie. I ten wybór, który jest w książce, jest absolutnie moim wyborem, właściwie nawet nie konsultowanym z panem Januszem. Natomiast później pan Janusz zatrudnił archiwistkę i teraz, proszę państwa, jest wszystko opisane na karteczkach. No wspaniale.
I teraz byłoby już trochę łatwiej, prawda, szperać tym archiwum. Ale panie Januszu, pan się nie obawiał otwarcia tego archiwum?
Nie mam żadnych tajemnic. Tam, to powstało dzięki temu, że ja się musiałem przeprowadzić. Najpierw przeprowadziliśmy się z żoną na Mazury i tam mieszkaliśmy na wsi 20 lat. Wtedy wszystko pojechało z nami tam i trzymałem to na strychu tego domu, gdzie mieszkaliśmy i żyliśmy. A potem, kiedy wróciliśmy najpierw do Warszawy, bo ze względu na stan zdrowia żony i w końcu, kiedy już wiadomo było, że nie wrócimy tam nigdy, to znaczy ona pojechała zupełnie gdzie indziej, prawda, tam gdzieś, a ja straciłem ochotę i powód, i motywację do tego, żeby tam siedzieć na tej głuszy. I teraz trzeba było z powrotem to wszystko przywieźć do Warszawy. Kiedyś to było wrzucane do jakichś kartonów, byle jak. No a teraz postanowiłem przy tej okazji zrobić jakiś ten porządek. Nie żebym uważał, że to są wartościowe pamiątki dla potomności, ale właśnie nie myśląc konkretnie, ale pomyślałem sobie, że może się komuś to przydać rzeczywiście. A to, że one są w jednakowych pudełkach, to też jest kawałek naszej historii, bo tak jak te małe zeszyciki, o których Zosia przed chwilą wspomniała, które były rzeczywiście na powielaczu, na jakimś z bardzo złym papierze wydrukowane i oprawione. To były po prostu scenopisy do pracy. No to historia zatoczyła koło, wiadomo. I teraz takie pudełka, które kiedyś trzeba by było zamówić i nawet zamówiłem kiedyś u jakiegoś interrogatora przedwojennego, który jeszcze pamiętał, że takie archiwalne materiały się trzyma w takich pudłach, które są jak gdyby dużą księgą tylko, a są pudełkiem. I ja takie, w takich pudłach trzymałem to wszystko, ale to się już potem rozkleił. A teraz poszedłem do sklepu i kupiłem dobrej niemieckiej firmy, wszystko elegancko można było postartować. I to też jest kawałek historii. Historia tych pudeł.
W swojej książce Ostatni klaps, czyli pamiętnik moich filmów, użył pan słów Samuela Goldwina. Czyli myślę, że nikt nie powinien pisać autobiografii, zanim nie umrze. Nie dość, że napisał pan autobiografię, to jest pan też bohaterem książki kolejnych autorów. Jak się pan czuje?
To zależy, proszę pani, którego dnia. Dzisiaj nie jest, że się czuję. Ale ja to oczywiście ironicznie wykorzystałem to motto, bo on był królem takich właśnie powiedzeń, które były przez niego wypowiedziane na serio, ale potem bawiły cały Hollywood. No i między innymi właśnie tak się wyraziło. To bardzo słuszna uwaga jest. Tylko ja jeszcze nie widziałam żadnej biografii napisanej przy człowieku, który już umarł.
No, może to jeszcze przed nami. Pani Zofio, czy to jest trochę tak, że człowiek, który sam napisał o sobie, to potem daje wolną rękę, czy jednak ingeruje w to, co w takiej biografii się pojawi?
Proszę pani, zadała pani to pytanie, bo nie zna pani pana Janusza.
No, dlatego pytam.
Pan Janusz nie ingeruje nigdy. Pan Janusz daje wolną rękę. Gadam do mikrofonu, ale widocznie. Pan Janusz daje wolną rękę i to nawet nie chodzi o to, że to jest wolna ręka. To jest po prostu zaufanie, bo jak potem się przedstawia to, co się napisało, to się czeka na ocenę. I pierwsza ocena pana Janusza była taka. Dobre, bez celebry i bez patosu. Podoba mi się. A jak ja powiedziałam na spotkaniu w Warszawie, że no, pan Janusz powiedział, że mu się bardzo podoba, to pan Janusz ze swoim właśnie przekąsem powiedział, no, to jest za dużo powiedziane. Więc tak już jest z panem Januszem i mnie się to podoba.
Nie, ja oczywiście gdyby coś tam było, co by mi się nie spodobało, to bym potrafił usunąć to z tekstu.
Stanowczo.
No ale generalnie rzeczywiście zaufanie. No i myślę, że to no, warto to powiedzieć, zwłaszcza publicznie. Myślę, że to pani Zofii się naprawdę udało zrobić. Że jest to po prostu zajmująca lektura. Można to czytać niekoniecznie po to, żeby poznać jakieś fakty z mojego życia albo z życia filmu na przestrzeni już przecież ponad 50 lat.
Bo ja miałam w głowie takie zdanie zawsze pana Janusza. Tylko nie tylko dotyczące czy książki, czegokolwiek. Bez nudy. Błagam, bez nudy. Jak to zrobić, żeby naprawdę było nienudne? I jak do tego jeszcze połączyć? Jak włączyć taki poczucie estetyki, dbałość o wszystko, takie arystokratyczne wręcz podejście do przedmiotu. Jak to przełożyć na słowo, żeby to słowo nie było banalne w tym wypadku i w tej biografii o takim człowieku. No więc trochę się, powiem szczerze, natrudziłam. No nie zawsze to dobrze tak i popłynęło, ale myślę, że może też było coś z takiego naszego wzajemnego zrozumienia tego podejścia do życia i do przedmiotu i do wszystkiego pana Janusza.
Ale tam jest też bardzo dużo takich materiałów, o których wspominałaś, Aniu, czyli graficznych, również takich materiałów, które przypominają nam czasy minione. I one wzbogacają też te pozycje.
Bardzo duża, proszę Państwa, jest zasługa i trzeba pamiętać, że i myślę, że ta książka powstała z trzech po prostu takich pasji ludzi. To znaczy no, z bohatera, z mojej i przede wszystkim z pasji, chęci i pracy wydawnictwa. I pani Hani Grudzińskiej, która prowadzi to wydawnictwo od lat i niezwykle po prostu dba o takie wydanie właśnie między innymi, żeby się znalazły jej dokumenty właściwe. Oczywiście w porozumieniu, prawda, z nami, ale jest to bardzo duży udział wydawnictwa.
Z narażeniem życia i zdrowia to robi, chciałem powiedzieć, bo właśnie ostatnio widziałem, jak pracuję nad książką Magdy Zawackiej, kolejną zresztą. No i nagle dowiaduję się, że całą noc nie spała, bo segregowała fotografię. No, w dzisiejszych czasach ktoś cały noc nie śpi, żeby fotografię przeglądać, to przecież to jest objaw chyba już kliniczny. Mówię to specjalnie, żeby ją ukarać za takie zachowanie. Ona jest tu na sali.
Ja chciałam zapytać o to, skoro mowa o tym, jakim był pan podmiotem działań pani Zofii, a jakim był pan reżyserem? Czy też pozwalał pan swoim współpracownikom na wolność na planie?
Często takie pytanie mnie zadawano, bo prawdopodobnie moi aktorzy szerzą taką wieść o mnie jako o niezwykle cierpliwym człowieku, który spokojnie czeka, aż oni pozbędą się wszystkich zbędnych elementów swojej interpretacji jakiejś roli, kiedy po prostu wyrzucą wszystko, co trzeba wyrzucić i kiedy dojdziemy do tego sedna sprawy, do tego, co mnie już zadowala, no to wtedy, to nieraz długo trwa, ale to daje rezultaty. Ja po prostu jestem rzeczywiście zwolennikiem stwarzania aktorom, bo to głównie o nich chodzi. Tak naprawdę to przecież każdy chodzi do kina przede wszystkim na aktorów. No i oni grając różne role, przedstawiając swoimi rolami jakieś prawdy o życiu, no są tą najistotniejszą cząstką. Niezależnie od tego, że jeszcze jest obraz i jego estetyka, że jest jeszcze świat dźwięków, no to ten aktor, zwłaszcza na planie, musi mieć komfort. I o ten komfort zawsze dbałem, ponieważ w mojej wczesnej praktyce i młodości filmowej zetknąłem się z kilkoma reżyserami, którzy byli moimi nauczycielami albo w szkole, albo widywałem ich przy ich pracy, którzy, była jakaś taka moda może wtedy, oni się po prostu licytowali w jakimś okrotnym awanturnictwie. Każdy starał się być demonem, którego się boi i cała ekipa, i aktorzy, i wszyscy, którzy są obok. Ponieważ pan reżyser jest Bogiem i szaleje na planie. Widziałem takie ataki wściekłości, głupstwa nieraz straszliwe. Byłem przez pewien czas scenografem jako architekt, bo po architekturze przyjechałem do Łodzi na studia i byłem scenografem u Antoniego Bogdziewicza, mojego profesora, którego uwielbiałem, który był naprawdę prawdziwym moim nauczycielem, nie tylko filmu, ale życia. Bardzo mi imponował w różnych sprawach. I kiedyś, będąc tym scenografem u niego przy takim filmie, to się nazywało, zapomniałem, zaraz sobie przypomnę, robimy scenę na wsi, a ja gdzieś poszedłem poza plan i nagle zjawia się człowiek, który był kierownikiem planu, taki przedwojenny jeszcze filmowiec, zziajany, ledwo żywy, który nie może złapać tchu i mówi: niech pan, panie scenografie wraca, a to były szkice węglem Antoniego Bodziewicza. Niech pan wraca natychmiast, tam jest piekło. Więc ja przerażony pędzę, co się stało. Okazało się, że Bodziewicz sobie bzdurał w czasie zdjęć, że potrzebna jest tabliczka z napisem, jakaś tam kozia bólka, w którym taka, że taki drogowskaz. To miało mu ułatwić prawdopodobnie jego narrację. I pomyślał, że taki drogowskaz by to uprościł jakąś sprawę. No ale tego nie było i nigdy o tym przedtem nie było mowy. I tam zobaczyłem taki przekrój stylu tamtych lat. Spieniony, oszalały ze wściekłości Bogdziewicz, tupie nogami. Obok stoi Władysław Forbert, jego operator. Flegmatycznie patrzy przez szkiełko na niebo, bo nadchodzą chmury. Tutaj kierownik planu, przerażony, i taki majster budowlany, który ewentualnie musi to wykonać. I rzeczywiście na boku wykonujemy ten drogowskaz, tą tabliczkę. On wycina z jakiejś dykty coś tam, a ja tam na tym bazgrze ten napis. I to wszystko przybijamy tam w nerwach straszny. I wtedy Władysław Forbert patrzy i mówi: dzisiaj nie będzie już zdjęć. No, siła wyższa, za chwilę zaczął padać i tak się skończyło. Taka burza w szklance wody, ale takich burz było na porządku dziennym kilkadziesiąt zawsze. Więc wtedy sobie postanowiłem, jeżeli uda mi się kiedyś dojść do zawodu reżysera, to nie będę tak postępował, bo to jest po prostu, to paraliżuje ludzi i doprowadza do tego, że po prostu nic mu nie mówią, ale naprawdę go nie znoszą. Ale tak samo postępował Petelski na przykład, słynny awanturnik. Nawet Kawalerowicz, najspokojniejszy, ale też dostawał szału.
Panie Januszu, stąd ten szampan na planie u pana, na pana planach?
Ja właśnie kiedyś prowadziłem taki zwyczaj, że zaczynałem od szampana. Bodajże pierwszy raz dopiero przy CK Dezertera. I to zrobiliśmy w ten sposób, że miałem taki ogromny kielich szklany z jakiejś huty, który był dokładnym powtórzeniem kieliszka do wina, ale wielkości do bali prawie, no, ogromny, na ten stolik akurat. I tam wlaliśmy kilkadziesiąt butelek sowieckie, szampanskie, takie, bo to było bardzo tanie i dostępne. No i piliśmy tak każdy z tego, prosto z tego kielicha, jak podawaliśmy sobie to w koło. A niektórzy ludzie dopiero po raz pierwszy ze mną pracowali. I tym ich kupiłem od razu. A potem zobaczyłem, że to fajnie, że to działa i starałem się to powtarzać na następnych planach.
Też żałuję, że dziś tak nie rozpoczęliśmy tego spotkania, no ale może jeszcze będzie okazja. Szanowni Państwo, ale proszę też korzystać z obecności naszych gości, tak?
Ale to by było powtórzenie, bo jak mieliśmy w Agorze spotkanie, to podstępnie mnie zapytał prowadzący, od czego ja zawsze zaczynam zdjęcia. A ja nie miałam najzielonego pojęcia, że to jest podstępne pytanie i powiedziałam, tak mi się wydawało, że to będzie takie dowcipne. Ja od szampana. I w tym momencie otworzyły się drzwi i wjechał szampan. Także oni to już przygotowali wtedy.
Drodzy Państwo, gdyby Państwo mieli jakieś pytania, to bardzo prosimy. Jest taka możliwość. Proszę korzystać z obecności, wyjątkowej obecności naszych gości. Proszę się odważyć. Ale zanim to jeszcze mam, skoro już jak gdyby nawiązaliśmy trochę do tego wątku łódzkiego, to pani Zofio, jak Łódź jest wyeksponowana w tej książce, ten odcinek życia i twórczości pana Janusza?
Jest na tyle wyeksponowana, na ile to miasto było pana Janusza. Studiował tutaj, mieszkał i wszystko, co mógł, te pierwsze właściwie najważniejszą etiudę, którą zrobił i poszła w świat i od tego się właściwie zaczęła, pojawiło się nazwisko Janusz Majewski, to było rondo, które zostało zrobione tutaj w Łodzi.
W którym absolutoryjny w szkole. Absolutorium w szkole.
Tak,
to było.
Absolutorium, tak, był film absolutoryjny, w którym grał Sławomir Mrożek i Stefan Szlachtycz. Więc to jest surrealistyczna taka etiuda. No trzeba zobaczyć, nie można tego tak naprawdę opowiedzieć, ale to jest film, którym jak pan Janusz pojechał do Nowego Jorku, do MoMA zaproszony, to w tej MoMA właśnie goście zaproszeni po tym, po projekcji mówili, pytali się, ależ proszę pana, to tak jak u nas, ja to z mojego życia znam. Albo,
ale tak, to nie było w odniesieniu do ronda, tylko Zaklętych Review.
O, przepraszam. No.
Trochę później.
Ale, okay. Ale w tejże Ameryce, kiedy byłem gościem i zwiedzałem w Kalifornii szkołę, słynną szkołę filmową w Kalifornii, w Los Angeles. I wtedy podszedł do mnie jakiś gość i mówi, proszę pana, ja już napisałem do szkoły, żeby mi przysłali nową kopię, bo tą, którą mieliśmy, to mamy z pańskiego ronda, która jest tak zdarta, że prawie nic nie widać, bo studenci wciąż ją oglądają. No to był dla mnie komplement wielki, że to żyje jeszcze gdzieś tam.
Ja bym chciała jeszcze tylko jako ciekawostki takie dwie powiedzieć, bo poważne rzeczy państwo przeczytacie w książce, że w tym czasie ten bardzo poważny reżyser, który robił Zazdrość i medycynę i Zaklęte rewiry i Sprawę Gorgonową, również pisał na przykład takie podania do fabryki butów w Podhale o umożliwienie mu kupienia dla syna, ponieważ miał wyjątkowy rozmiar butów. Albo się dosyć tak musiał namitrężyć z urzędem celnym, ponieważ dostał dla syna, też wtedy miał 2 miesiące ten syn, taki krem Penaten chyba się nazywał i on był leczniczym kremem, a oni uważali, że ponieważ jest napisane krem, to jest kremem kosmetycznym i kazali panu Januszowi, przysłali rachunek na bardzo dosyć wysoką sumę, żeby zapłacił cło. Więc reżyser, który robi tak ważne filmy, musi na co dzień się również borykać z takimi przyziemnymi dosyć sprawami.
Gdyby ktoś chciał opowiedzieć historię tego kremu, to jeszcze musiałby taki jeden epizod dodać do tego, że już kiedy ten krem był w użyciu dla mojego właśnie paromiesięcznego syna, odwiedził nas jeden z moich kolegów, reżyserów, zresztą tak samo młody w moim wieku, i poszedł do łazienki. Za chwilę wraca i widać, że cały nos ma tutaj osmarowany tym kremem, który stał w łazience gdzieś tam na półeczce. Jak moja żona zobaczyła, czy ty użyłeś tego Penaten kremu? A mówi, no tak. I dostała po prostu szału, że nie to, że wziął trochę tego kremu, tylko że włożył tam swój paluch, który ją oburzył i zagroził tym życiu naszego kochanego syneczka.
A ja chciałabym wrócić jeszcze do tego okresu, który pan spędził w szkole filmowej. Jak pan pamięta, jak pan wspomina te czasy?
No po prostu jedna bajka. To były czasy, kiedy myśmy tutaj mieli rzeczywiście wyjątkową jakąś renomę wśród pięknych studentek głównie Akademii Sztuk. I także wcześniej, także nasze koleżanki z Wydziału Aktorskiego, ale wtedy jeszcze to była samodzielna szkoła aktorska przed połączeniem z naszą szkołą. No i to było przecież miasto włókniarek. Więc tutaj po prostu roiło się od wspaniałych twarzyczek dziewczęcych. No, a myśmy byli wybrańcami bogów. Do tego stopnia, że na takim wewnętrznym jakimś porozumieniu ustaliliśmy, że jest taka zasada, że nie wolno podrywać panienki na legitymację szkoły filmowej, bo to jest hańba. Trzeba użyć tylko własnych środków. A dopiero potem mogła się dowiedzieć, że się jest z tym studentem. Nie, że to są żarty, ale były to dobre czasy, dlatego że ja trafiłem na taki moment ożywienia, który był związany z sytuacją polityczną. To były lata odwilży, 56 głównie, 7 rok, kiedy nam się wszystkim wydawało, że to teraz będzie zacznie się jakaś lepsza era, zbliżymy się do świata, do Europy, nie będziemy już tak izolowani, tak zamknięci jak dotąd. I taki stan umysłów, który zapanował u nas wtedy, spowodował, że myśmy naprawdę się ożywili i zaczęli robić rzeczy, których przedtem w szkole nie było. Właśnie taka etiuda jak Rondo, to była jedna z wielu etiud, które nasze roczniki robiły. Romek Polański zrobił etiudę, a potem słynną bardzo Dwaj ludzie z szafą. Witek Leszczyński, nieżyjący, zrobił też bardzo ciekawą etiudę. I tak dalej, i tak dalej. W każdym razie był taki ferment. Ten ferment spowodował, że my teraz o tym mówimy z sentymentem, ale prócz tego on spowodował coś więcej. No, prawdopodobnie uruchomił jakieś nowe energie. I przyczynił się do jakiegoś skoku jakościowego pewnie też naszego filmu.
Drodzy Państwo, jeszcze raz daję taką możliwość, by zabrać głos, może podzielić się jakimiś refleksjami albo przede wszystkim zadać pytanie naszym gościom. Ktoś może ma ochotę? I jest pytanie z publiczności. Poprosimy prosimy sekundkę poczekać tylko na mikrofon. Ale radio rządzi się swoimi też prawami, więc... Już mikrofon dochodzi.
Ja chciałam pana zapytać o film Zaklęte rewiry. Jak to się stało, że film nakręcony w 75 roku, rewiry, że on w ogóle, można go oglądać cały czas, nie zestarzał się. Myślę, że on nawet lepiej się go ogląda od Ziemi Obiecanej. Tak mi się wydaje. Tak wspaniała gra aktorska, tak wspaniale wyeksponowany temat. Czy coś się działo na planie szczególnego, że po prostu tak wspaniały film powstał?
Myślę, że to jest kwestia także przypadku i szczęścia, bo szczęście jest bardzo potrzebne każdemu, nawet największemu pracusiowi albo utalentowanemu człowiekowi. Bez szczęścia się nie powiedzie. Więc ja miałem to szczęście, że trafnie obsadziłem te główne role i dałem szansę początkującemu aktorowi, Markowi Kondratowi, długo szukanemu po zrobieniu kilkunastu prób z innymi młodymi aktorami. I on przecież miał talent z Bożej łaski. To był niewątpliwie, to była absolutna perła. I jego pierwsze kroki, pierwsze zdjęcia, pierwsze sceny tak pobudziły jego partnera, Romka Wierzelmiego, który jak zobaczył na ekranie zdjęcia pierwszych scen, a w ogóle już na planie się zorientował, wziął mnie na stronę i powiedział: słuchaj, a Marek gra jak anioł, ja się muszę wziąć do roboty, bo on mnie zakasuje. I ta rywalizacja prawdopodobnie pomogła jednemu i drugiemu. A mnie pewnie pomogło to, że ja robiłem głównie to w Czechach, w Pradze. Jednak trochę lepszych warunkach technicznych niż wtedy były w Polsce, bo oni mieli większą tradycję, mieli tam Barandów od przedwojny i lepszych rzemieślników pomocniczych i tak dalej. Robiłem to z wspaniałym operatorem o międzynarodowej już wtedy sławie, Mirkiem Ondrzyczkiem. No i też trafiło pewnie na jakiś dobry moment w moim życiu i to się sfotografowało i zostało. No to, tak prawdopodobnie to się to tak mogę to wytłumaczyć.
Od tego czasu zrealizował pan jeszcze wiele filmów, ale wiem, że pracuje pan nad kolejnym filmem pełnometrażowym. Czy opowie pan nam o tym?
Proszę państwa, ja traktuję teraz już pracę jako środek medyczny. Ja po prostu wiem, że tylko praca może mnie jeszcze utrzymać przy życiu, bo jakbym przestał, to prawdopodobnie odszedł sobie w dal. Wobec tego szukam tej pracy i napisałem książkę pod tytułem Czarny Mercedes. To jest tym razem kryminalna historia na tle okupacji w Warszawie w 1942 roku. I chciałbym tej książki, z tej powieści zrobić film i serial. No ale jest przynajmniej o co się troszczyć.
Miejmy nadzieję, że dofinansowanie się znajdzie. Drodzy państwo, czas antenowy jest niestety nieubłagany. My już za chwilę zaprosimy wraz z Anią na taką mniej formalną część dzisiejszego spotkania, więc jeszcze będzie szansa, by zadać pytanie. Tymczasem bardzo serdecznie, bardzo gorąco państwu dziękujemy za wizytę. Zofia Turowska, Janusz Majewski. Polecamy państwu oczywiście biografię Janusz Majewski, film Kobieta jego życia. Anna Michalska, Muzeum Kinematografii.
I Agata Gwizdała, Radio Łódź.